Ojciec Święty Franciszek podsumował dziś swoją podróż apostolską na Kubę oraz do Stanów Zjednoczonych.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wskazał, odnosząc się do wizyty na Kubie, że Boże miłosierdzie jest większe od jakichkolwiek rany, od jakiegokolwiek konfliktu czy ideologii.
Podróż z Kuby do Stanów Zjednoczonych miała wymiar symboliczny, mostu, który dzięki Bogu jest odbudowywany. Bóg zawsze chce budować mosty. To my stawiamy mury, mówił Ojciec Święty.
Punktem kulminacyjnym podróży było światowe spotkanie rodzin w Filadelfii. Papież Franciszek powiedział, że ono poszerzyło patrzenie na świat przez pryzmat rodziny.
Rodzina to znaczy owocne przymierze pomiędzy mężczyzną a kobietą jest odpowiedzią na wielkie wyzwanie naszego świata, które jest podwójnym wyzwaniem rozdrobnienia i umasowienia, dwóch skrajności, które współistnieją i wzajemnie się wspierają oraz wspólnie umacniają konsumpcyjny model ekonomiczny. Rodzina jest odpowiedzią, ponieważ jest komórką takiego społeczeństwa, które równoważy wymiar osobisty i społeczny, a który jednocześnie może być modelem zrównoważonego zarządzania dobrami i zasobami stworzenia.
Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję wam za modlitwę w dniach mojej podróży apostolskiej na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj witam szczególnie siostry sercanki, które przybyły wraz z Matką Generalną, by dziękować Bogu tu w sercu Kościoła za dar beatyfikacji matki Klary Ludwiki Szczęsnej, współzałożycielki ich zgromadzenia wyniesionej do chwały ołtarzy w minioną niedzielę w Krakowie. Swoim życiem uczy nas ona oddania Bogu, pokorności, służby bliźnim, życia duchem Ewangelii, wrażliwości na biednych, zagubionych, potrzebujących pomocy. Niech motto jej życia, wszystko dla serca Jezusowego, będzie dla nas wyzwaniem, by w życiu wszystko spełniać według woli Bożej.
Na zakończenie audiencji papież odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz.
To kolejne kłamstwo Platformy Obywatelskiej. Nie ma żadnych nowych propozycji rozwiązań dla górnictwa, mówi wiceszef Górniczej Solidarności Stanisław Kłysz.
Odniósł się on w ten sposób do zapewnień ministra skarbu Andrzeja Czerniawskiego, że rząd zrealizował dziś porozumienie z górnikami.
Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister skarbu oświadczył, że spółka Silesia przejmie 11 kopalń, utrzyma ich płynność finansową, a także zagwarantuje, by w przyszłości mogły działać skutecznie.
Górnicy związkowcy nie wierzą jednak w te obietnice, mówi Stanisław Kłysz.
To jest nic innego jak tylko kampania wyborcza, a ta propozycja niczym się nie różni od tego, co powiedział w czwartek pan minister Kowalczyk. Przecież pan minister Kowalczyk jasno i wyraźnie na Śląsku poinformował, że ta nowa kompania węglowa na bazie Towarzystwa Finansowego właśnie i PIR-u nie może powstać, dlatego że Unia Europejska uzna to za użycie środków publicznych. To czym się teraz różni wniesienie tych 11 kopalń do Towarzystwa Silesia? A więc widzimy, że pan minister zdobył sobie czas, żeby nie być atakowanym już do 25 października.
Na początku tygodnia górnicze związki zapowiedziały pogotowie strajkowe od 1 października, demonstracje we wszystkich kopalniach węgla na Śląsku oraz manifestacje w Warszawie tuż przed wyborami parlamentarnymi.
Z kolei kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło powiedziała, że symbolem roku działalności Ewy Kopacz i jej rządu jest złamanie styczniowego porozumienia z górniczymi związkowcami dotyczącego programu naprawczego kompanii węglowej.
Wiceprezes PiSu tuż przed świtem zorganizowała briefing pod kopalnią Bobrak, którą kompania sprzedała spółce Węglokoks Kraj.
Premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej podsumowała rok działalności swojego rządu.
Przewodnicząca PO stwierdziła, że był to czas spełnionych obietnic. Podczas swojego wystąpienia chwaliła się m.in. zwiększeniem wydatków na obronność do 2% PKB, wprowadzeniem programu in vitro, pakietem kolejkowym i zmianą programu MdM oraz darmowym podręcznikiem.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że rząd koalicji PO-PSL powinien się rozliczyć z 8 lat działalności, a nie tylko z ostatniego roku.
Premier Kopacz wcześniej była marszałkiem Sejmu, była ministrem zdrowia, więc współodpowiada za całe 8 lat, a nie tylko za ostatni rok. A te 8 lat w dziedzinie chociażby służby zdrowia podsumował raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym przedstawiane są niepodważalne informacje o tym, że kolejki z roku na rok są coraz dłuższe. A jeśli chodzi o podsumowanie całości funkcjonowania pani premier Ewy Kopacz, to dzisiejszy dzień jest dniem symbolicznym. To dziś właśnie mija termin zobowiązania, jakie podjęła publicznie premier Kopacz w sprawie naprawy sytuacji w górnictwie. No i okazuje się, że to była pusta obietnica.
Politolog dr Aleksander Kozicki zauważył, że okres rządów Ewy Kopacz miał także stabilizować sytuację PO przed wyborami.
Stabilizacja się nie udała, ponieważ Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie opierając się o hasła prospołeczne, co zmusiło panią premier do rezonowania na kwestie społeczne i pewnej licytacji w przestrzeni publicznej kwestiami społecznymi, co było niekonsekwencją. Następna kwestia, która niezwykle podważyła autorytet pani premier, to jest wielka fala migracyjna i zmienna postawa Republiki Federalnej Niemiec, szczególnie pani kanclerz Angeli Merkel, kiedy Niemcy najpierw bardzo otwarcie traktowali uchodźców. Następnie zamknęli granice. Pani premier musiała nadrabiać dobrą miną do złej gry. Te wątki powodują to, iż jej prezesura jest, no cóż, jest to słaby premier w trudnych czasach.
Ewa Kopacz jest premierem od 22 września 2014 roku. 1 października tego samego roku jej gabinet uzyskał w Sejmie wotum zaufania.
Ewakuacja Polaków z Mariupola i zmiany ustawy o opiece nad Polakami za granicą, karcie Polaka i ustawy o repatriacji.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Polaków żyjących na wschodzie powiedział, że warunkiem podjęcia tych działań jest wygrana PiSu w najbliższych wyborach.
Lider prawicy stwierdził, że rząd nagle otwiera się na kwestię repatriacji, przewidując 30 milionów złotych na ten cel w przyszłorocznym budżecie. Tymczasem, jak zauważył, MSW na przestrzeni kilku lat zwróciło do budżetu państwa około 20 milionów złotych niewykorzystanych środków przeznaczonych na repatriację.
Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, gdzie najwyraźniej celowo te sprawy są pomijane. Zresztą wystarczy zajrzeć do programu rządowego jeszcze z sierpnia tego roku, więc bardzo nieodległego czasu. Tam w ogóle o repatriacji nic nie ma. Mamy tutaj do czynienia z taką klasyczną hipokryzją wyborczą. My o tym, co jest w naszym programie, mówimy od lat. To nie są żadne małe pomysły. Tu po prostu reaguje się na różnego rodzaju kryzysy, próbuje się przekonać społeczeństwo, że ta władza jest inna niż jest.
Andrzej Iwaszko, szef polskiej organizacji w Mariupolu, powiedział, że ponad 120 Polaków od grudnia ubiegłego roku apeluje do polskiego rządu o szybką ewakuację.
Od czasu wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy w kwietniu ubiegłego roku, po zaanektowaniu Krymu przez Rosję, życie straciło ponad 7 tysięcy osób.
Rosja wprowadziła zakaz importu z Polski produktów rybnych, w tym konserw. Instytucja weterynaryjna uzasadnia to brakiem zgody na inspekcję w polskich firmach, a chodzi o firmy, które eksportują swoją produkcję na obszar Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
W ubiegłym roku Rosja wprowadziła embargo na import owoców, warzyw, mięsa, drobiu, mleka i nabiału z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady. To reakcja na sankcje zastosowane wobec niej przez Zachód w związku z konfliktem na Ukrainie.
Deputowani Rady Federacji Rosyjskiej jednogłośnie zgodzili się dziś na wysłanie rosyjskich wojsk do Syrii. Szef administracji Kremla, Siergiej Iwanow, zaznaczył, że z prośbą o interwencję zwrócił się do Moskwy prezydent Syrii Bashar al-Assad.
Wniosek o przyzwolenie na działania zbrojne złożył prezydent Władimir Putin. Rozpatrywano go za zamkniętymi drzwiami.
W ramach mandatu udzielonego przez Radę użycie sił zbrojnych będzie dotyczyło jedynie sił powietrznych. Rosja nie zamierza prowadzić operacji lądowych.
Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, twierdzi, że jedynie decyzja o użyciu sił lądowych mogłaby zakończyć konflikt w Syrii.
Skoro Rosja postanowiła użyć tylko lotnictwa, to oznacza tylko jedno, że tego typu działania to jest podtrzymywanie konfliktu, a nie próba jego zakończenia. Rosja, moim zdaniem, podejmując tego typu decyzje, ma jakby dwa bardzo korzystne ze swego punktu widzenia efekty. Efekt pierwszy to jest taki, że znowu odblokowuje sobie kontakt z państwami zachodnimi, destabilizuje Europę Zachodnią, która będzie słaba i nie będzie mogła reagować, jeżeli idzie o wschód Europy, no i umożliwia sobie wykonanie następnych kroków, umacniania swojej pozycji, rozszerzania strefy wpływów, między innymi na Ukrainie, ale jak sądzę, nie tylko.
Władimir Putin o podobną zgodę na rozpoczęcie działań wojennych zwrócił się do Rady Federacji w zeszłym roku. Deputowani dali wtedy prezydentowi mandat do dokonania agresji na Ukrainę.
Jutro w kraju zachmurzenie małe, tylko lokalnie umiarkowane. Rano lokalnie jeszcze mgłę.
Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 14 do 18 stopni. Chłodniej, miejscami tylko 11 stopni w rejonach podgórskich.
Wiatr na północy Polski słaby i umiarkowany. Nad morzem okresowo porwisty, zachodni. Na pozostałym obszarze słaby i zmienny.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali.
To były wiadomości w Radiu Maryja.